Duch Święty prowadzi Kościół i każdego z nas do prawdy, powiedział ojciec święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. Papież podkreślał, że żyjemy w czasach, kiedy ludzie są raczej sceptyczni wobec prawdy. Słyszymy, że nie ma nic definitywnego. Ojciec święty Franciszek akcentował, że wielu ludzi, jak Poncjusz Piłat, pyta dzisiaj, cóż to jest prawda. Nie potrafi dostrzec w Jezusie oblicza prawdy, które jest obliczem Boga. Nie potrafi zrozumieć, że prawdą jest sam Chrystus.
Jak obiecuje Jezus, Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy. Prowadzi nas nie tylko na spotkanie z Jezusem, pełnią prawdy, ale wprowadza nas w prawdę, to znaczy sprawia, że możemy wejść w coraz głębszą komunię z samym Jezusem, dając nam poznanie spraw Bożych. Nie możemy go osiągnąć naszymi siłami. Jeśli Bóg nas nie oświeci wewnętrznie, nasze bycie chrześcijanami będzie powierzchowne.
Ojciec Święty zachęcił też, abyśmy od Maryi, Bożej Matki, uczyli się całkowitego zawierzenia woli Boga i mocy Ducha Świętego. Na zakończenie Franciszek pozdrowił również Polaków.
Ojciec Święty powiedział: witam serdecznie pielgrzymów polskich. Pozdrawiam członków Stowarzyszenia Civitas Christiana ze Szczecina, organizatorów wielotysięcznego Marszu dla Życia, który od wielu lat odbywa się w tym mieście. Niech ta inicjatywa przypomina wszystkim o potrzebie szacunku dla życia ludzkiego i jego obrony od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Błagajmy Ducha Świętego, by ludzkie serca przenikała prawda, która wyzwala, i miłość Boża, która czyni nas zdolnymi, by być świadkami Ewangelii. Serca wszystkim błogosławię.
Trzydzieści siedem klinik zgłosiło się do konkursu, w którym zostaną wyłonione placówki wykonujące refundowane sztuczne zapłodnienia in vitro w ramach rządowego programu, poinformował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. W konkursie mają zostać wyłonione kliniki, które będą uczestniczyły w programie już od 1 lipca do 30 czerwca przyszłego roku. Ich zadaniem będzie zapewnienie kompleksowego dostępu do świadczeń związanych z metodą in vitro. Przeciwko rządowemu programowi od początku protestują obrońcy życia. Akcentują oni, że w trakcie tej metody giną embriony ludzkie, czyli de facto poczęte życie. Jednocześnie apelują do posłów o to, aby w sprawie refundacji sztucznego zapłodnienia z naszych pieniędzy wypowiedział się parlament, mówi Ludwik Skórzak, wiceprzewodniczący inicjatywy Contra in Vitro.
Nawet w tych dniach widzieliśmy, że rząd nie może obejść z Sejmu w drodze rozporządzenia, bo to próbował w pewien sposób zrobić minister Gowin w sprawie sądów, już pomijając ocenę tego, czy to był dobry pomysł, czy nie, wszystko jedno, ale formalnie była to również próba regulowania czegoś rozporządzeniem i gdy Sejm uznał, że się na to nie godzi, po prostu ustawą zniósł to. I to samo jest dokładnie tutaj, tylko potrzebna jest inicjatywa któregoś z klubów, który taki projekt by wniósł.
Z rządowego programu refundacji in vitro ma skorzystać w ciągu 3 lat około 15 tysięcy par. By w nim uczestniczyć, nie trzeba być małżeństwem. Nie określono bowiem statusu prawnego pary, która może wziąć udział w programie. Rząd Donalda Tuska stawia sobie za priorytet również ratyfikację Konwencji Bioetycznej Rady Europy i przyjęcie dyrektyw Unii Europejskiej, które regulują postępowanie z tkankami ludzkimi. Ewentualna ratyfikacja Konwencji Bioetycznej będzie dążyła w kierunku liberalizacji, czyli działań biotechnologicznych, zwraca uwagę etyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Tutaj trudno jest mówić o jakiejś precyzacji tego prawa, dlatego że z jednej strony w dokumentach bioetycznych Rady Europy nie znajdujemy określenia wskazujące na potrzebę szacunku dla życia ludzkiego od momentu poczęcia. Z drugiej strony brak jest konsekwencji w realizacji tego szacunku. Dopuszczane są właśnie działania in vitro, z drugiej strony przestrzega się powiedzmy przed doświadczeniami na embrionach, a więc nie ma tutaj spójności, ale na pewno można powiedzieć, że ogólny trend, który może zostać wytworzony przez ratyfikację tej konwencji, to będzie kierunek liberalny, kierunek, który będzie umożliwiał bardzo szeroką interpretację przyzwolenia na działania biotechnologiczne.
Na rozpoczętym dziś dwudniowym posiedzeniu senatorowie zagłosują nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w ubiegłym roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Wcześniej za przyjęciem dokumentu opowiedziała się Senacka Komisja Kultury. Prawo i Sprawiedliwość wnioskowało o odrzucenie sprawozdania. Największe zastrzeżenia budzą bowiem kwestie związane z procedurą dotyczącą przyznawania miejsc na multipleksie cyfrowym przez Krajową Radę. Parlamentarzyści krytykowali zbyt korzystne warunki przyznane przez Radę spółce ATM, która opłatę koncesyjną ma rozłożoną na 108 miesięcznych rat. Senatorowie PiS-u będą głosować za odrzuceniem sprawozdania. Przemawia zatem sytuacja TVP oraz odmowa telewizji Trwa miejsce na MUX-ie pierwszym, mówi senator Bogdan Pęk.
To sprawozdanie jest mocno naciągane, niesłychanie wątłe, jak chodzi o kwestie techniczne, spłycone, nierzetelne i z tej prostej przyczyny jednej można by tylko wnioskować za odrzuceniem tego sprawozdania. Ale są oczywiście znacznie poważniejsze kwestie, które stoją u podstaw tego, że Prawo i Sprawiedliwość i ja osobiście będziemy głosować przeciwko temu sprawozdaniu w Senacie. Po pierwsze dlatego, że szerzenie tego ładu medialnego stoi pod znakiem zapytania, że telewizja publiczna stała się telewizją przekazującą jedynie to, czego życzy sobie strona rządząca. Nie znajdujemy żadnych podstaw racjonalnych, które by potwierdzały nieumieszczenie pierwszego cyklu telewizji Trwam na platformie cyfrowej.
Przypominamy, w najbliższą sobotę, w przeddzień manifestacji w Warszawie, Polonia w Toronto przejdzie w Marszu Solidarności w obronie telewizji Trwam. Z uczestnikami manifestacji w Warszawie będą się solidaryzować nasi rodacy mieszkający w Paryżu. Prawo i Sprawiedliwość chce dymisji ministra transportu Sławomira Nowaka. To reakcja na informację o wycofaniu się z budowy A1 jednego z jej wykonawców, firmy Alpinbau. Rzecznik konsorcjum poinformowała, że spółka złożyła w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oświadczenie, że nie dokończy budowy mostu na autostradzie A1 w Mszanie. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, przypomniał, że odcinek autostrady między południową granicą państwa a węzłem na autostradzie A4 miał być gotowy w 2011 roku. Niestety z powodu absolutnej ignorancji, braku właściwego nadzoru, ten termin oddala się, do użytkowania stale się przesuwa.
I dzisiaj mamy tam w końcu sytuację, która każe nam dzisiaj stwierdzić. Zegar dla ministra Nowaka tyka. Donald Tusk winien tą bombę rozbroić, a tą bombą jest ignorancja, brak odpowiednich decyzji ze strony ministra transportu. Dowiadujemy się, że z realizacji autostrady A1 zszedł jej wykonawca, tegoż właśnie odcinka, o którym w marcu przedstawiciele ministerstwa mówili, że nie ma zagrożeń, że autostrada ta później, ale zostanie oddana do użytkowania. Dzisiaj stajemy przed faktem o to, że termin uruchomienia tejże autostrady, całego odcinka między miejscowości Sośnica, oddala się w czas nieokreślony.
Szef Gazpromu Aleksiej Miller stwierdził, że istnieje podstawa prawna dla zbudowania gazociągu Jamał 2, a jest nią podpisane w 1993 roku porozumienie międzyrządowe. Tłumaczy on, że zgodnie z memorandum, które podpisały w ostatnim czasie spółki gazowe z Rosji i Polski, rozpoczęto pracę nad przygotowaniem techniczno-ekonomicznych założeń projektu. Mają one zakończyć się pod koniec bieżącego roku. Janusz Kowalski, ekspert do spraw energetycznych, stwierdził, że takie sztuczne wracanie do drugiej nitki, która dziś nie jest w naszym interesie, staje się próbą demonstracji siły. Dodaje on, że rząd w ten sposób niekompetentny prowadzi sprawy związane z energetyką.
Z rosyjskich gazet polscy czytelnicy, polscy słuchacze, polscy telewizowie dowiadują się, jakie mogą być plany spółki PGNiG czy Europol Gazu w zakresie budowy infrastruktury. No jest to kompromitacja i jest to pewna bawienie się Kremla słabym polskim rządem, który w żaden sposób nie kontroluje i nie nadzoruje spółek energetycznych.
Jutro w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na wschodzie i Pomorzu Gdańskim okresami zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na obszarze od Żuław, Warmii, Mazur, Suwalszczyzny przez Kurpie, Podlasie, Polu, Belszczyznę lokalnie burze z możliwością opadów gradu. Temperatura maksymalna przeważnie od 23 do 26 stopni, na wschodnim wybrzeżu od 18 do 22. Wiatr na zachodzie i wybrzeżu umiarkowany, dość silny i porwisty, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, a w czasie burz do 70 km na godzinę, południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie się wahało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.